I drzwi zaskrzypiały. W studiu jest Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu, 8.03. Zapraszamy na przegląd prasy Polska i USA przeciwko gazowej dominacji Rosji w Europie. W gazecie polskiej codziennie premier Mateusz Morawiecki po rozmowie w Davos z amerykańskim sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym powiedział: rozmawialiśmy o prawdziwej dywersyfikacji dostaw gazu do Europy, bo dwie formy dostaw gazu z Rosji to nie jest dywersyfikacja. Chcemy konkurencyjności, a nie monopolu. Na ten temat też jest szeroki materiał w dzienniku Gazecie Prawnej. Bartek Godusławski pisze o gazowej krucjacie szefa rządu w Szwajcarii, ale jest też materiał oczywiście w tle tych rozmów na temat dywersyfikacji. Jest też kwestia Nord Streamu. Jakub Kapiszewski pisze: brakuje narzędzi do zatrzymania Nord Stream 2. Zablokować inwestycje mogliby Duńczycy, ale nie chcą ryzykować konfliktu z Berlinem, a Berlin to jest dzisiaj, jak wielokrotnie bywało, mimo różnych deklaracji, główny sojusznik Kremla w tej dziedzinie w Europie. Obrady w Davos można śledzić na takim live blogu, który jest na przykład w Neue Zürcher Zeitung. Zresztą wiele gazet europejskich to cały czas relacjonuje. Wczoraj było wystąpienie Angeli Merkel. Wystąpienie było oczywiście proeuropejskie. Więcej integracji, więcej Europy, więcej globalizacji. Co ciekawe, w kolejnych wystąpieniach dostojników różnych krajów w Davos były krytyka Donalda Trumpa. Donalda Trumpa tam jeszcze nie ma, będzie przemawiał w piątek na zakończenie, ale jego duch jest tam obecny. Angela Merkel mówiła między innymi o tym, że wróciła do kryzysu migracyjnego. Początki kryzysu migracyjnego wynikały z tego, że od początku źle postępowano wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie. Europa za bardzo uwierzyła na Ameryce i stąd cały problem. I Europa musi wziąć te sprawy polityki międzynarodowej w swoje własne ręce, czyli wszystkiemu jest winna Ameryka. Wczoraj występował też Emmanuel Macron. Emmanuel Macron też oczywiście dużo mówił o Europie, mówił o tym, że mniej ambitni nie mogą blokować bardziej ambitnych, chodzi między innymi o integrację strefy euro, ale też dużo mówił o sprawach wewnętrznych francuskich. Hasłem jego przemówienia było między innymi to, że Francja wróciła, do czego wróciła? Do ambitnej polityki międzynarodowej, ponieważ przeprowadza wewnętrzne reformy, które spowodują, że będzie na powrót mocarstwem. Ciekawe jest to, że z jednej strony cały czas istnieje ten tandem francusko-niemiecki, z drugiej strony widać pewną rywalizację między Angelą Merkel a młodym prezydentem Francji, kto tutaj będzie tym liderem globalistów, przynajmniej w Europie. Tak jak mówiłem, Trumpa nie ma, ale na Trumpa cały czas się oczekuje. Daily Telegraph, brytyjska gazeta, pisze piórem Jeremy'ego Warnera, że wizyta Donalda Trumpa w Davos to będzie pewien taki oddech świeżego powietrza, dlatego że z jednej strony Donald Trump prowadzi niewątpliwie politykę protekcjonistyczną, to jest taka polityka w duchu dzisiejszego czasu, jak stwierdza konserwatywny publicysta, a z drugiej strony wewnątrz swojego kraju, wewnątrz Ameryki przeprowadza posunięcia zdecydowanie wolnorynkowe w postaci ogromnej obniżki podatków także dla biznesu. Wczoraj przemawiał też premier Włoch. No, Włochy są krajem, które wydawało się, że powinny mówić przede wszystkim o swoich własnych kłopotach, ale ku zaskoczeniu tutaj również bohaterem był Donald Trump. Może dlatego, że przed przyjechaniem do Davos Donald Trump na początku tego tygodnia podjął kolejną bardzo taką protekcjonistyczną decyzję, która, jak mówią niektórzy, może być początkiem wojny handlowej. Tak przynajmniej pisze portal businessinsider.com. Mianowicie Donald Trump zatwierdził w poniedziałek nowe opłaty celne na sprowadzane do Stanów Zjednoczonych panele słoneczne i pralki, choć brzmi to niewinnie. Według partnerów handlowych USA daniny są drakońskie, a takie działanie jest jawnie protekcjonistyczne. To może być początek wojny handlowej, skomentowała posunięcia prezydenta Trumpa Brigitte Cyprys, minister gospodarki Niemiec. Co dalej jeszcze w prasie? Dziennik Gazeta Prawna znowu. KRS. Miał być bojkot, a już są chętni na stołki. Prawdę powiedziawszy, niezbyt elegancki tytuł. 6 sędziów rejonowych, 1 wojskowy, 1 orzekający w wojewódzkim sądzie administracyjnym. To, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Dziennika Gazety Prawnej, kandydaci na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie potwierdziły się przypuszczenia, że będą to osoby blisko związane z resortem kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. 3 z kandydatów przebywa obecnie na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, a 1 Dagmara Pawełczyk-Wojcka została niedawno wyznaczona przez ministra na stanowisko prezesa Krakowskiego Sądu Okręgowego. Termin na składanie kandydatów mija dziś. Nasz dziennik, w naszym dzienniku między innymi nazwiska wydarte śmierci, pisze Małgorzata Rutkowska. Za tydzień 1 lutego poznamy kolejne imiona, nazwiska i stopnie wojskowe bohaterów podziemia niepodległościowego odnalezionych i zidentyfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, dowiedział się nasz dziennik. Pendolino uszkodzone. Afera Amber Gold, bierne służby, pisze Artur Kowalski. O tym była przed chwilą mowa. Patrzę, co jeszcze. Może to na razie wszystko. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej między innymi to, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Nauczyciele sami sfinansują podwyżki wynagrodzenia, pisze pani Joanna Ćwiek. Nauczycielskie związki zawodowe walczą o 15% podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2018. Od 147 do 271 zł o tyle przeciętnie wzrosną od kwietnia wynagrodzenia nauczycieli. Pracownicy oświaty nie są jednak z tych podwyżek zadowoleni i nie chodzi tylko o samą kwotę, ale o fakt, żeby mogły być one zrealizowane, nauczyciele stracili część dodatków, które powiększyły ich pensje. Za chwilę o to będziemy mogli pytać panią minister Annę Zalewską. W Rzeczpospolitej Ankara atakuje, Moskwa i Waszyngton milczą. Bliski Wschód, trwający prawie tydzień turecki atak pokazał, jak bardzo osamotnieni są Kurdowie, stracili wszystkich sojuszników. Teraz jeszcze zaglądamy do Gazety Polskiej Codziennie. W Gazecie Polskiej Codziennie bezduszny sąd sprawcą rodzinnej tragedii, czyli taki smutny obrazek z życia III RP i opowieść o tym, co naprawdę, dlaczego naprawdę powinna być przeprowadzona reforma sądownictwa. 2 lata temu decyzją sądu 11-letnia dziewczynka została odebrana głuchoniemym rodzicom i umieszczona w domu dziecka. Co ciekawe, do tej pory nie jest znany oficjalny powód rozbicia rodziny, gdyż nie wydano uzasadnienia sądowej decyzji. Rodzice rozpoczęli bój o swoje dziecko, a pomoc zaoferowali między innymi prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. Pierwsze sukcesy już są. Na czas postępowania dziewczynka wróciła do domu rodzinnego. I teraz może będzie jakaś wiadomość już bardziej optymistyczna. To jest wiadomość optymistyczna, bo być może to się dobrze skończy, ale w ogóle takie sprawy są groźne. Natomiast Biblioteka Narodowa ma nowy nabytek. Nieznany wiersz Juliusza Słowackiego został odnaleziony. Co ciekawe, jest to wiersz w języku francuskim. Jeden z dwóch francuskich utworów wieszcza. Tak historię tą opowiada. Tutaj między innymi są wypowiedzi pana Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Przeglądam Rzeczpospolitą. W Rzeczpospolitej między innymi jest... tylko gdzie ja go znajdę? Jest wywiad z profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Wywiad jest oczywiście o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest niedobre, że polityka Prawa i Sprawiedliwości też jest niedobra. Natomiast mam wrażenie, że ten wywiad został zrobiony po to, żeby pan profesor Balcerowicz mógł powiedzieć, że on nie do końca utożsamia się z Ryszardem Petru. Jak pan ocenia plan Petru? Najpierw się coś spokojnie robi, a później ogłasza, Ryszard powinien zrezygnować z nadaktywności. Pański uczeń, mówią prowadzący wywiad Andrzej Stec i Jacek Nizinkiewicz. Mam tysiące uczniów, nie biorę odpowiedzialności za każdego z nich. Petru to pański wychowanek. Ryszard napisał u mnie pracę magisterską na temat Korei Południowej. To była bardzo dobra praca, nie recenzuję jego osobowości. Czy nauczyciele powinni aż tak odcinać się od uczniów? No nie wiem.
Z przeglądem prasy Antoni Opaliński wróci do studia po godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:12.
Reklama.
Park był skąpany w promieniach popołudniowego słońca.
Zaprosisz mnie na kawę?
Zapytała. Chwycił jej dłoń i zaczęli biec, jakby świat miał się za chwilę skończyć. Spotkałem ich, gdy z kubkami parującej kawy stali przy witrynie z deserami na stacji Orlen.
Moje ciacho.
Babeczka też malina.
Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen.
I po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym oczywiście zaproszenie na Jarmark Wnet w sobotę od godziny 8 do godziny 15 przy Emilii Plater 29/31 w szkole podstawowej, byłej szkole podstawowej jest Jarmark Wnet. Jest tam ciepło, miło i przyjemnie. Zapraszamy Państwa na ten jarmark bardzo serdecznie i powoli. Proszę Państwa, zbliżamy się do momentu bardzo istotnego, jeśli chodzi o życie Jarmarku Wnet. Będziemy prowadzić wspólnie z Telewizją Republika audycję na żywo z jarmarku. Od godziny 9:00 będą goście, będą kamery, będzie życie tętniło jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że Jarmark Wnet stanie się wkrótce takim miejscem spotkań, gdzie będzie, jest miejscem spotkań, ale jeszcze bardziej miejscem spotkań dzięki temu, że ta transmisja będzie też miała obraz telewizyjny. Telewizja Republika razem z Radiem Wnet na Jarmarku, ale to już od przyszłego tygodnia. W tę sobotę Państwa zapraszamy od godziny 8 do godziny 15.
Po słupie.
No to co? Chwila muzyki.